Wyjaśnię teraz powód tego czwartego aresztowania księdza Dolindo, bo to jest według mnie wyraz jego szczególnego męstwa, który ma w sobie i całkowitego oddania się Bogu na jego służbę, że jest gotowy, żeby dla woli Bożej dać się nawet podeptać. Zresztą zawsze ksiądz Dolindo miał o sobie takie przekonanie, że on jest niczym, że w rękach Bożych jest zerem. Chciał być jak najbardziej pusty, żeby dać się wypełniać Panu Bogu. Wszystko zaczęło się od tego pięknego okresu, kiedy ksiądz Dolindo wrócił do duszpasterstwa po trzecim aresztowaniu. To trzecie aresztowanie w 1921 roku jest szczególne. Ksiądz Dolindo wtedy spędził czas ogromnego upokorzenia u ojców pasjonistów, poddawany nieustannym, takim upokarzającym przesłuchaniom. Zresztą to wszystko zostało zapisane w takiej jednej, no, przepięknej, bardzo, bardzo głębokiej książce, właśnie spisywanej wtedy w czasie tego aresztowania. Tytuł tej książki jest "Tak widziałem niepokalaną". To jest ta książka po polsku, Bogu dzięki. To jest wyraz tego, że ksiądz Dolindo daje się, jakby wynajmuje swoją wrażliwość, swój umysł, swoją rękę Matce Bożej. I Maryja jakby przez niego przekazuje 31 takich kateches, przesłań, które są przeznaczone podniesieniu na duchu jego duchowe dzieci, młodzież w Neapolu, którzy zostali bardzo negatywnie poruszeni sposobem potraktowania ich ulubionego duszpasterza. To są katechezy niezwykłe Matki Bożej o sensie krzyża, o sensie znoszenia, przyjmowania upokorzeń, ale przede wszystkim są niezwykłe momenty też zapisania całej drogi krzyżowej księdza Dolindo. Ksiądz Dolindo też po powrocie z tamtego aresztowania na żądanie spowiednika zacznie spisywać swoje życie, składając wcześniej przysięgę taką, jaką się składa w sądzie, że będzie mówił tylko prawdę. I z tego rodzi się wielka autobiografia księdza Dolindo. Ona wyszła niedawno. Jeśli ktoś z Państwa jest z Warszawy, to w najbliższy wtorek, 28 lutego w Warszawie w duszpasterstwie Arka, czyli to jest Dom Słowa Bożego przy Grochowskiej 198. Tam będzie właśnie spotkanie, wieczór poświęcony księdzu Dolindo i prezentacja tej książki autobiografia, która dzisiaj nosi tytuł "Dolindo znaczy ból". Na początku, kiedy ksiądz Dolindo ją po raz pierwszy napisał i opublikował, to dał jej tytuł "Moje życie w świetle Bożego miłosierdzia". I to mnie bardzo poruszyło, dlatego też zaproponowałem taki tytuł naszych rekolekcji dzisiaj. "Moje życie w świetle Bożego miłosierdzia". Bo to jest 1925 rok, kiedy siostra Faustyna wchodzi do klasztoru. Widać, jak Bóg dotyka różne osoby, przekazując w różnych miejscach przesłanie o Bożym miłosierdziu. A propos tego właśnie, Dolindo znaczy ból. Kiedy ksiądz Dolindo znajduje się umieszczony w tym więzieniu Macao dla księży heretyków, w tym momencie zaczyna słyszeć na modlitwie po raz pierwszy przesłanie Jezusa w postaci tej lokucji i słyszy coś takiego: "Ja jestem Jezus ból, a ty jesteś Dolindo Jezus. Bowiem ja jestem w tobie, a ty we mnie. Ty żyjesz, ale tak naprawdę to nie ty żyjesz, ale ja żyję w tobie. Nie piszesz ty, ale to ja piszę za twoim pośrednictwem. Bo ja jestem bólem, jestem twym aktywnym krzyżem. Wystawiam cię na próbę, zaś twoja miłość do mnie przysporzy ci śmiertelnych udręk. Ty jesteś Dolindo Jezus, bo we mnie dozna wsparcia twoja boleść. beze mnie całkiem byś się zatracił. Tymczasem we mnie będziesz mógł rodzić pośród goryczy. Lecz za każdym razem będziesz czuł w sobie siłę pchającą do przodu, siłę odpowiadającą brzmieniu Twego imienia. Dolindo, Jezus. To jest coś najpiękniejszego, co może określić też sens kapłaństwa. Ja jestem Jezus Dolindo, Ty jesteś Dolindo, Jezus. To jest coś pięknego. Można było powiedzieć, ja jestem Jezus Grzegorz, a Ty jesteś Grzegorz Jezus. Przy czym Dolindo znaczy ból w dialekcie neapolitańskim. To było w czasie drugiego uwięzienia. Teraz jesteśmy w czasie tego trzeciego uwięzienia i wtedy właśnie powstaje ta książka Tak widziałem niepokalaną. I gdzie ksiądz Dolindo jakby użycza Matce Bożej swojego ciała, swojego umysłu, żeby spisywać te katechezy spisywane przez nią, a jednocześnie jest to świadectwo jego drogi krzyżowej, jego powolnego wyniszczania. Na przykład w maju 1921 roku ksiądz Dolindo pisze tak: dziękuję Bogu, że minęły już prawie 3 miesiące, odkąd przebywam w Rzymie. I w przeciągu tych 3 miesięcy Bóg tyle już działał, lecz potrzeba, bym wstąpił na szczyt Kalwarii, bowiem jestem zaledwie u podnóżka góry. Krzyż jest bezcennym skarbem. Gdy Pan wkłada go nam na ramiona, okazuje tym wielki znak sympatii i miłości. I trzeba mu za to dziękować z głębi duszy, z głębi serca. To jest na razie 3 miesiące. Ksiądz Dolindo jest pełen duchowych, wewnętrznych sił. Potem jeden z kolejnych jego zapisków, który powstał pół roku później, to znaczy pół roku od początku pobytu. Ksiądz Dolindo wtedy dostaje zakaz relacjonowania się też z innymi ludźmi. Nie wolno mu mówić o przebiegu śledztwa. Chciałby przynajmniej znaleźć chociaż trochę ulgi w możliwości porozmawiania z kimś. Powiem tylko, pisał w tamtym momencie, że diabeł rozpętał przeciwko mnie burzę i byłbym pogrążył się w zniechęceniu, gdyby Pan mnie nie podtrzymał. Oskarżono mnie o rzeczy najdziwniejsze. Moje utrapienia są ciężkie i zestarzałem się w bólu, ale z tego może narodzić się wielka chwała Boża. Czuję się, jakbym upadł pod ciężarem krzyża. To też nadal trwam na Kalwarii wraz z Jezusem. Póki co muszę cierpieć i milczeć. A potem proszę zwrócić uwagę, znowu kolejny zapisek, 3 miesiące kolejne dalej. Już 9 miesięcy jestem w tym potwornym utrapieniu, które tylko Bóg zna i czuję się, jakbym upadł pod ciężarem krzyża. Czasem wydaje mi się, jak byłbym martwy. Demon zamierza zniszczyć mnie u podstaw i dobrał właściwy sposób, by to osiągnąć. Córki moje, nigdy dotąd nie przeżywałem tak srogich ataków demona, jak te, które znoszę obecnie. Dziwna i wyjątkowa jest cała ta straszna furia, z jaką mnie tu prześladują. Czuję się bardziej poniżony niż robak. Nie mam już nawet wyglądu świętej kapłańskiej godności, którą tak doceniam i dla której tyle przecierpiałem. Lecz Pan użycza mi swego miłosierdzia, łącząc mnie ze swoją męką, bo czuję się jak on pod pręgierzem udręk od przeszło 14 lat. Jeśli w tym okresie mówię wam o synowskim oddaniu się Bogu, moje słowa nie powinny się wam wydawać podejrzane, bowiem słowa wypowiadane w bólu są zarazem szczere. Jestem przeświadczony, że błogosławiony Bóg powziął wielki cel w postaci miłosierdzia w tej mojej i waszej udręce. Zamknijmy oczy i w chwilach przygnębienia nie pozwalajmy szaleć wyobraźni, która sprawiłaby nam najgorszą przysługę i tylko przymnożyłaby udręki. I potem kolejny zapisek. Powinniśmy pozwolić zdjąć się z krzyża, na którym zagościła śmierć. Ściągnie nas Kościół, który nie potraktuje nas jak Żydzi, lecz w pogrzebie obejdzie się z nami jak Józef z Arymatei i Nikodem. Obmyje nas i namaści, ponieważ wszystko, co nam daje Kościół, jest dobre. Trzeba pozwolić się pogrzebać i uniżyć jak Jezus, który w śmierci powierzył się całkowicie dwom uczniom. W międzyczasie funkcjonariusze świętego oficjum wypytywali się, nieustannie chcieli, żeby pasjoniści, u których przybywał ksiądz Dolindo, żeby donosili na niego, żeby składali relacje, jak go widzą, żeby wypytywali się i o jego sposób zachowania. I wtedy przełożony tego domu pasjonistów relacjonował w ten sposób. Mieliśmy wielu kapłanów, lecz ksiądz Dolindo jest naprawdę święty. Cała wspólnota jest nim zbudowana, jest tu z nami, jakby go nie było. Na nic się nie uskarża, nie rzuca się w oczy, ani go nie słychać. Chodzi do świętego Jana, to była pewna umowa, pewne ustępstwo, które właśnie ten przełożony pasjonistów zrobił, że pozwalał księdzu Dolindo się wymykać do udziału jako zwykły uczestnik w Bazylice świętego Jana na Lateranie. Chodzi do świętego Jana, by przyjąć komunię i na adorację po południu. Zachowuje niezwykłą cierpliwość i modli się. Ale on jest kretynem, usłyszał ten przełożony od tamtych. Wtedy ten pasjonista mówi, że próbował pomóc księdzu Dolindo. I mówił, rozmawiał z nim, mówi, nie wierzą w twe cnoty, bo mają cię za... tu trzy kropki. I dlatego uważają, że zwiesiłeś głowę nie z powodu twych cnót, ale żeś skretyniał. Dlatego radziłbym ci, podnieś głowę i żądaj swych praw. Uważam, że to przerwie tę złą manierę obchodzenia się z tobą. Ksiądz Dolindo jest bardzo przejęty tym, co mu mówi ten pasjonista, ale nie wie, co zrobić. Czy ma się rzeczywiście bronić, pójść za tym, nie? Ale w nocy, kiedy się modli, słyszy, jak Matka Boża mówi do niego tak. Diabeł zawsze kusi pychą. Nie może on mieć dojścia do was, jak tylko tą drogą. Kiedy diabeł nie może wejść w was w bezpośredni sposób, skupia waszą uwagę na was samych poprzez zamartwianie się. I to księdza Dolindo ratuje od tej pokusy, żeby zacząć się bronić. Nie będzie się bronił. Kiedy pod koniec tego pobytu w więzieniu ksiądz Dolindo dowiaduje się, że władze chcą go posłać do Wiednia, dlatego żeby go całkowicie unieszkodliwić, bo on nie zna języka niemieckiego, więc żeby go odciąć od jakiejkolwiek działalności, ksiądz Dolindo do tego dnia pisze w ten sposób. Niczego już nie brakuje i mroczny grób stoi przede mną, otworem. Jestem spokojny, nieustannie dziękuję Bogu, błogosławię Go i wzdycham. To jest coś, co mnie bardzo porusza w duchowości księdza Dolindo, że jak spadały na niego jakieś udręki, utrapienia, smutek, przygnębienie, to on wtedy szukał ratunku w uwielbieniu. I zawsze go inspirowała w tym momencie Maryja Dziewica i jej Magnifikat. Że Maryja reaguje Magnifikat w momencie, kiedy jest w ogromnym ucisku. O tym też próbowałem kiedyś mówić, takim właśnie pozwiastowaniu, kiedy wie, że Józef traci wobec niej zaufanie, że nie wiadomo, co się stanie już, nie? Że ona jest narażona teraz na tą próbę gorzkich ziół, że to wszystko może się skończyć źle. Ona jest w takiej właśnie udręce i jedzie do Elżbiety. I Elżbieta jest właściwie pierwszą osobą, która rozpoznaje dzieło Boga w Maryi. Mówi, skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? I wtedy z Maryi wydobywa się właśnie ten hymn uwielbienia, który dla niej stanowi jakby schronienie, osłonę. I to właśnie będzie często ksiądz Dolindo używał, że w momencie udręki nie płacz, znaczy płakać można, ale nie użalaj się, nie skarż się, nie osądzaj, tylko spróbuj uwielbiać Boga. Wydobywaj z siebie najpiękniejsze słowa ku Jego czci i zobaczysz, jakie to jest właśnie tak jakby wbrew, pod prąd wtedy zadziałać. Błogosławię Go i wzdycham. Gdybyście mnie dzisiaj zobaczyli, stwierdzilibyście, jak bardzo się zmieniłem w stosunku do tego, kim byłem 10 lat temu. Mogę was zapewnić, że Jezus jest pełen słodyczy i traktuje mnie za swego Cyrenejczyka. Pan nie zsyła krzyży na tych, których nie kocha i którymi nie zamierza się posłużyć. To nas pociesza, bo to jest znak Jego miłości. Często ksiądz Dolindo spotyka się też z szyderstwem ze strony ludzi. Na przykład opowiada o tym, jak wychodzi z kościoła czasami w Rzymie, to podbiegają dzieciaki i zaczynają z niego szydzić. A tego kiedy zrobią papieżem? Patrzcie, spójrzcie na tego karalucha. To święty. Drwili z niego i rzucali w niego kamieniami. Ksiądz Dolindo pisze potem, milczałem i ofiarowałem wszystko Jezusowi, w głębi odczuwając bezdenne upokorzenie. Dziwię się, że ktoś chciałby mnie jeszcze pozdrowić. Niech się dzieje wola Boża. I potem komisarz świętego oficjum, ksiądz Palucci, mówi jednego razu do księdza Dolindo. Twój obecny stan upokorzenia jest straszny i beznadziejny. Być może nawet sam nie zdajesz sobie z tego sprawy. Gdybym cię wcześniej nie znał, pomyślałbym, że niezła z ciebie kanalia, skoro przetrzymują cię tutaj już od 8 miesięcy. Ksiądz Dolindo się nie skarży, cicho przyjmuje ten swój los. Największe wsparcie otrzymuje od kierownika duchowego, od jego spowiednika, który wbrew wszystkim mówi mu, że Dolindo, nie załamuj się, bo to jest dzieło Boga. Nawet jeśli słyszy od przesłuchujących go urzędników świętego oficjum, że on sobie wbił w głowę fałszywe przeświadczenie, że ma jakąś misję do spełnienia. Nie masz żadnej misji do spełnienia. Bóg nie chce od ciebie niczego. Ubzdurałeś to sobie. Jesteś chory psychicznie. Tak do niego mówili. I jeszcze ten jeden fragment, który szczególnie mi jest dla mnie cenny. Kiedy ksiądz Dolindo pisze tak. Słyszy Matkę Bożą, która do niego mówi. Kościół jest przeodziany w szaty żałobne, zdewastowany, doświadczany ręką tych, którzy winni go strzec. Również dzisiaj trwa męka Jezusa, a on sam jest wykpiony, wyszydzony, poraniony, skazany i ukrzyżowany. Zaś wszyscy jego bliscy uciekają od niego i zostawiają go na łasce ludzkiej niesprawiedliwości. Również dzisiaj Kościół jest spustoszony, nieznany, bo ci, którzy go tworzą, uciekają przed walką. Pokładają nadzieję w ludzkich rozwiązaniach i zakopują w ziemi kosztowne klejnoty. Jeśli Kościół żyje wśród wielu walk, to zawdzięcza to mnie, która jestem jego matką. Ja jestem mocą Kościoła. Jestem potęgą Kościoła, bo skupiłam w sobie całe jego życie. Nawet w tym momencie, kiedy, jak sam pisał ksiądz Dolindo, czuł się gruzem, pyłem i rumowiskiem, pisał jednocześnie. Odczuwałem urok Kościoła, który jest zawsze piękny, nawet święte oficjum. Jeśli chodzi o jego stosunek do Kościoła, to ksiądz Dolindo nigdy nie żalił się, nigdy nie mówił źle o nikim i Encina Cervo, jedna z jego córek duchowych, która na koniec jego życia się nim będzie opiekowała, ona zostawiła też taki swój pamiętnik zapisujący te ostatni okres życia księdza Dolindo, kiedy on już 10 lat przed śmiercią doznał udaru. I od tego czasu będzie miał już połowę ciała sparaliżowaną, będzie się poruszał powłócząc jedną nogę przy pomocy laseczki, ale zawsze będzie aktywny, zawsze będzie chodził. Pod koniec życia już artretyzm i wiele innych chorób rzuca się na księdza Dolindo, także już nawet nie może trzymać głowy, głowa mu zwisa na dół i Encina opowiadała, że miał nogi tak obolałe i nabrzmiałe, że mimo opatrunków, które nieustannie zakładała, to jak chodził, zostawiał ślady ropy, która się sączyła. Mimo tego nie ustawał do samego końca. Zawsze wstawał o 3:30 w nocy i modlił się przez 3 godziny. Nawet wtedy, kiedy był bardzo ciężko chory, nastawiał budzik. Encina mówi, że czasami próbowałam go szukać i mu przestawiałam budzik, żeby więcej się wyspał. Nie? To on szybko się zorientował i przestawiał. Jak mu mówi, przestał jej ufać, że ona go oszukuje, to się umówił ze swoim aniołem stróżem. że będzie go budził i go budził. Więc Encina znowu szturmuje do swojego anioła stróża, żeby przekonał jego anioła stróża. Są piękne, przepiękne opowieści. Znajdziecie je w tej książce w mojej duszy, w twojej duszy jest niebo, tej niebieskiej. To jest pierwsza część. I jeszcze na koniec wam opowiem okoliczność tego właśnie czwartego aresztowania, co jest wyrazem szczególnego męstwa księdza Dolindo. Dlatego, że ksiądz Dolindo po powrocie z tego trzeciego pobytu w więzieniu tego całorocznego, po którym zostaje pozbawiony prawa spowiadania, odprawiania, głoszenia słowa publicznie. Wiecie, to było bardzo dotkliwe, nie tylko dla niego, ale także dla ludzi, bo ja osobiście kiedyś spotkałem jednego takiego starszego, siwego pana. Właśnie tam w Neapolu, w tamtej dzielnicy. On tak wyrósł przede mną nagle, jak się dowiedział, że ja byłem z drugim księdzem. Wy z Polski jesteście, to pewnie do księdza Dolindo. No tak. I on mówi, ja byłem ministrantem księdza Dolindo. I to z taką dumą. I od razu mi powiedział, jak ksiądz Dolindo głosił słowo, to ogień szedł z niego. Wy sobie wyobrażacie, to ogień, tak nam tłumaczył, nie? A jak głosił słowo, to jeszcze jednocześnie zawsze trzymał różaniec i się modlił. Ja to próbowałem, ale mnie to nie wychodzi nijak. Połączenie tego jedno z drugim. Bywało tak, Gracja mi opowiadała, że były dni, kiedy 7-8 razy na dzień był zapraszany w różne miejsca, żeby głosić słowo. Ludzie wszędzie pragnęli go słuchać. Jednego razu biegł do jakiegoś kościoła, potrącił go motocykl, wstał, poszedł, wygłosił. Drugiego razu został potrącony przez autobus, doszedł do kościoła, wygłosił swoje kazanie i zemdlał. Okazało się, miał złamany obojczyk. No to jest człowiek, który bardzo kocha Słowo Boga, bardzo kocha Pismo Święte. I w momencie, kiedy właśnie wrócił od 1924 roku, rozpoczyna taką formę organizowania kateches biblijnych po domach. Najpierw zaprzyjaźnia się z rodziną La Rovere, oni mają duży dom i tam właśnie u nich jest organizowana, a potem w różnych innych miejscach takie formy właśnie wyjaśniania Pisma Świętego jako Słowa Bożego. Zwłaszcza młodzi ludzie do tego się garną. I z tego właśnie też rodzi się jego komentarz do Pisma Świętego. Mianowicie jednego razu na tym spotkaniu spotyka jednego księdza, który tam siedzi i jest wyraźnie taki duchowo pokonany. I rozmawia ksiądz Dolindo z tym księdzem i mówi, od tamtego się dowiaduje, że tamten akurat skończył studia biblijne w Rzymie, na Bibliku, na uczelni papieskiej. Mówi, jestem wyjałowiony, straciłem wszystko, nie ma we mnie ani odrobiny wiary. Jestem niewierzący, zamierzam rzucić kapłaństwo. Ktoś go pewnie przyprowadził tam. I ksiądz Dolindo usiadł przy nim i mówi, zaczekaj, zobaczysz, jak piękne jest Słowo Boga. I otworzył przed nim Księgę Rodzaju i zaczął mu wyjaśniać Słowo Boga. Inni ludzie, którzy tam byli, mówili, Dolindo, tego nie można tak puścić. Wtedy nie było nagrywania. I go namówili, żeby to zacząć spisywać, te komentarze. I on uznał, że to jest wola Boża i od tego momentu zaczyna spisywać komentarze do wszystkich ksiąg Pisma Świętego. Skomentował całe Pismo Święte, 33 tomy, 1000-stronicowe, gdzie każda księga Starego i Nowego Testamentu jest skomentowana w warstwie egzegetycznej, w warstwie historiozbawczej, w warstwie duchowej także. I on pisze te komentarze i w związku z tym też zakłada wydawnictwo, korzysta z drukarni, doświadczając także bardzo często Bożej opatrzności w tym sensie, że Dolindo nie prowadzi żadnego konta. On był wielkim przeciwnikiem trzymania pieniędzy. Nawet kolejnym powodem do prześladowania go to jest to, że złożył śluby, że nie będzie nigdy przyjmował ofiar za mszę świętą. Czyli żyje całkowitą zaufaniem woli Bożej i to spowoduje, że doniosą na niego, do papieża. Piusa XI i Pius XI specjalnym dekretem nakaże mu przyjmować intencje mszalne. Ksiądz Dolindo też nieraz właśnie niesie jakąś rzecz do opublikowania, do drukarni, jakąś kolejną książkę i tamten mówi: Dolindo, ale ja mam dzieci, ty jesteś oderwany od życia. On mówi: nie bój się, nie płacz, zapłacę ci. No ale ty już masz takie długi u mnie, ja ci nic nie będę drukował. No zapłacę ci, zobaczysz, przyniosę ci pieniądze, a kiedyś jak Bóg zechce, to ci całą tą twoją drukarnię wykupię. Dolindo mówił. No i mówi Dolindo i poszedł cały dzień. On cały dzień właśnie żyje tym: Jezu, ty się tym zajmij. Nie? Potem z powrotem wraca do tego drukarza, żeby mu zapłacić, sięga do kieszeni i wyciąga pieniądze i daje mu tyle, ile tamten chce i mu jeszcze trochę zostaje. I potem wraca do Eleny, to Elena prowadziła rachunki w tym duszpasterstwie jego młodzieżowym i mówi: Elena, ile ty mi dałaś dzisiaj pieniędzy? Ona mówi: tyle i tyle. On mówi: no dobrze, ale ja przecież zapłaciłem o wiele więcej, jeszcze mi zostało. Nie? To są właśnie, to są takie znaki wierności Pana Boga. On to zawsze mówi: jeśli ufasz Bogu, to będziesz go widział. A jeśli nie, to nie będziesz widział. No i ksiądz Dolindo rozpoczął drukowanie tych komentarzy do Pisma Świętego, dochodząc do Księgi Hioba. I potem zostaje w każdym z tych drukowanych tomów ksiąg jest mnóstwo rekomendacji ze strony biskupów, kardynałów. Ludzie zapisują się na subskrypcje, żeby dostawać te komentarze. Nawet znalazło się w pewnym momencie świadectwo, teraz niedawno znaleziono świadectwo jednego dziecka, który napisał list do papieża Piusa XII, prosząc, żeby Ojciec Święty zdjął z księdza Dolindo nałożone kary, bo on pisał tak piękne komentarze do Pisma Świętego, że byli pod wrażeniem cała jego rodzina, a zwłaszcza babcia. I teraz cierpi, że nie może dostawać więcej tych komentarzy. Ksiądz Dolindo doszedł do Księgi Hioba i wtedy została powołana komisja. Stwierdzili, że nie ma żadnych trudności z przyjmowaniem tych ksiąg i dalej zaczął komentować, wchodząc w pierwsze księgi prorockie. I nagle 1940 rok. Ksiądz Dolindo przychodzi do swojego wydawnictwa i tam z gazety, jak napisał, dowiedział się, że jego komentarze do Pisma Świętego zostały umieszczone na indeksie ksiąg zakazanych. On tylko, to jedyny sposób jego wyrażenia bólu, to było, powiedział tylko: umieścili mnie między protestantami a pornografią. I te księgi, on pozostał na indeksie aż do zlikwidowania indeksu. Nigdy nie został już więcej odwieszony. Potem na prośbę biskupów, kardynałów on dokończył to dzieło. Pisał do końca do szuflady już. I pozostałe jego księgi, jego dzieła zostały pośmiertnie już wydane przez jednego biskupa, biskupa Konstantini, który osobiście zajął się i wydaniem, i opatrzeniem imprimatur kościelnym tych właśnie ksiąg. Dzięki temu one nie zginęły, dotarły do nas. 33 tomy przepięknych komentarzy do Pisma Świętego. Miejmy nadzieję, módlcie się o to, żebyśmy zaczęli je mieć. Nie? Być może jest nadzieja, że wyjdą powoli komentarze do Ewangelii. No to jest potężne dzieło. Same komentarze do Ewangelii to jest ponad 1000 stron. Jeśli byście chcieli troszkę tak zasmakować tych komentarzy, to jest taka książka Jakuba Jałowiczora, Apokalipsa księdza Dolindo. To nie jest wprost jego komentarz, tylko na bazie właśnie komentowania jego Apokalipsy jest to książka właśnie wyjaśniająca, jak ksiądz Dolindo rozumie i czyta Apokalipsę w kontekście aktualnych wydarzeń. Dlaczego powiedziałem, że to był akt heroizmu wobec księdza Dolindo? Dlatego, że mimo iż po raz kolejny spada na niego cios, po raz kolejny jego dzieło zostaje zakwestionowane. On mimo tego zostaje tak bardzo w służbie Bogu, woli Bożej i prawdy w Kościele, że rok później napisał takie małe dziełko, o niebezpieczeństwie metody historyczno-krytycznej w podejściu do Pisma Świętego. To jest czas, kiedy jest ogromnie modne zastosowanie metod, które do tej pory były używane w historii i w literaturze, żeby w ten sposób analizować Pismo Święte. I to ksiądz Dolindo przestrzega, że to takie bezrefleksyjne, naiwne korzystanie z tych metod świeckich doprowadzi do galopującej laicyzacji Kościoła, kiedy będzie podważane natchnienie Pisma Świętego, kiedy będzie podważana autentyczność tekstów biblijnych, samego Jezusa. I za to spadają na niego ciosy mocne, i to ze strony także niektórych biblistów z Rzymu, którzy czują w Dolindo osobiste zagrożenie. Do tego stopnia dzisiaj nawet z tych archiwów, które się odsłaniają, wiemy, że jeden profesor, na przykład profesor Vaccari się nazywał, jezuita, który sam komentował Pismo Święte właśnie tą metodą naukową, historyczno-krytyczną, tak bardzo mu przeszkadza podejście Dolindo, który ten z kolei używał metody ojców Kościoła, czyli dawnej, starożytnej podejścia do Pisma Świętego, że obiecał nawet doktorat komuś, kto zdoła zniszczyć księdza Ruotolo. Są nawet dokumenty takie z jego własnego zgromadzenia, które się go pozbyło, że jeden z komisarzy tego zgromadzenia, nie mogąc pokonać księdza Dolindo, zamknąć mu usta, odciąć go od ludzi, napisał w pewnym momencie w liście do jednego: takiemu to tylko kula w łeb. Przez takie trudy przechodzą święci. Ojciec Pio też przechodzi przez te same oskarżenia. Oskarżenia dotyczące spiskowania przeciwko Kościołowi. Oskarżenia dotyczące wrogiej działalności. To są tego typu oskarżenia, że człowiek rozkłada ręce i nie wie, co zrobić. Tyle, że ojciec Pio był tylko 2,5 roku zawieszony w czynnościach kapłańskich w sumie. Ksiądz Dolindo 19,5. Jest, jak wam powiedziałem, potem do końca życia służył już jako kapłan, mając te same właściwości, co ojciec Pio. Nawet bardzo się przyjaźnili, bardzo się wspierali. Na przykład ojciec Pio wspiera księdza Dolindo, podsuwając mu penitentów też. Czy mówiąc Neapolitańczykom, czemu przyjeżdżacie do mnie. Pod koniec życia, kiedy ksiądz Dolindo był już sparaliżowany, miał już 82 lata, czuje bardzo mocno w duszy, że Maryja domaga się, żeby jeszcze napisał jedną książkę na jej cześć. I on wtedy gromadzi materiały, zaczyna studiować mariologię ojców Kościoła, ale przede wszystkim korzystając też z tego bogactwa swojego duchowego, i zamierza napisać tę książkę ku czci Matki Bożej. Ona będzie miała tytuł Niepokalana. Maryja Niepokalana, Matka Boża i Matka Nasza. I wówczas zaczyna się walka duchowa. Ksiądz Dolindo rozpoczyna pisanie tej książki 8 grudnia 1964 roku. Skończy ją 18 lipca 1969 roku, a więc rok przed śmiercią. Książka niesamowita, księga w 3 tomach. Ja nigdy nie spotkałem się z książką poświęconą Matce Bożej, która byłaby tak mocno oparta o znajomość Pisma Świętego. Widać, że to napisał człowiek, który skomentował całą Biblię. I wtedy zaczyna się walka duchowa, bo diabeł robi wszystko, żeby mu przeszkodzić. Najpierw powoduje potop w jego domu, pęknięcie rury. Ksiądz Dolindo będzie walczył tak, jak jest właśnie, sędziwy, z wodą. Potem diabeł mówi: nie dopuszczę, żebyś napisał tę książkę, będę ci przysyłał tylu ludzi, że się drzwi nie będą zamykać. I rzeczywiście tylu chętnych na rozmowy, na spowiedzi, listy, na które musi odpowiadać. Dolindo wstaje w nocy i pisze tę książkę. Wreszcie dochodzi do ataków fizycznych. Encina, czerwo, którą znajdziecie w tej niebieskiej książce W Twojej duszy jest niebo. Ona opisuje, jak mówi, czasami było tak, że kiedy ksiądz Dolindo zamierzał znowu usiąść, żeby pisać tę książkę, jednego razu ona stoi na takiej drabince przy półce z książkami i w pewnym momencie czuje taki cios w tą drabinkę i ona zlatuje i spada na ziemię. I ona się śmieje i mówi, o, rogaty znowu się zdenerwował, nie? A Dolindo mówi, o, to znaczy, że czas pisać. I siada i mówi, czasami kiedy pisze, czuję obok siebie coś strasznego, jakąś obecność albo na przykład coś, co cuchnie. W pewnych momentach bywało tak, Encina mówi, że ksiądz Dolindo nagle zostaje pchnięty w ścianę i odbija się od ściany. Nie wiadomo kto jak. Bywały takie momenty, kiedy w nocy było jego wołanie z pokoju. Encina wstawała, wtedy ubierała się, biegła do niego do pokoju i znajdowała go pod łóżkiem, tak jakby go coś wcisnęło pod to łóżko. Drżał tylko i mówił, znowu tu był. I dopina tego dzieła, doprowadza do końca i potem jest bardzo szczęśliwy, bo mówi, że Matka Boża mu powiedziała, że jej się podoba to dzieło. Był w ogóle bardzo taki związany z Maryją do tego stopnia, że miał łaskę widzieć ją. Na przykład czasami Maryja mu towarzyszyła przy odprawianiu mszy świętej, stała obok. Ale to już są opowieści neapolitańskie, nie? Że jak był organistą, to bywało tak, czasami ludzie słyszeli jakiś piękny kobiecy głos. Na przykład Encina opowiada, mówi, ksiądz Dolindo poszedł zagrać, tu jakaś piękny kobiecy głos jest. Z góry weszłam na chór, usiadłam obok niego, no ksiądz Dolindo gra i śpiewa. Myślałam, pewnie siedzi z drugiej strony ta kobieta, obeszłam z drugiej strony, nie ma nikogo. Pytam księże Dolindo, ale jakiś piękny głos kobiecy było słychać. Kto ci towarzyszył? On tak jakby to było rzecz oczywista, normalna. No, pomyślałem sobie, że dzisiaj sam nie dam rady, poprosiłem Matkę Bożą, żeby mi pomogła. No. Kiedy były momenty odprawiania mszy świętej pod koniec życia, to były takie chwile, kiedy on się zatrzymywał i mówił, ona tu jest. Wtedy sobie zdawali sprawę, że on widzi ją. Nie? Kiedy umierał 19 listopada 1970 roku, on był już tak bardzo słaby, że już mówili, nie mógł podnieść się na łóżku. Był podłączony pod kroplówki, wcześniej stosowali bańki. No i w tym momencie, to koło godziny 17, tam kilkadziesiąt minut, nagle mówi, tak jakby poderwał się, usiadł na łóżku i wzrok pełen zachwytu. I tylko wyciągnął rękę i mówi, jaka jesteś piękna. I potem już opadł na poduszki i cichym głosem zaintonował Salve Regina i mu pomogli wtedy recytować Salve Regina i w ten sposób umarł. To są te różne moje powody do zazdrości, które mam. Będziemy kończyć, bo musimy się przygotować do mszy świętej, ale na koniec wam jeszcze chciałem przeczytać pewne rzeczy prorockie księdza Dolindo, które znajdziecie, jeśli będziecie mieli czas w tej książce Tak widziałem niepokalaną. Jeśli będziecie czytać, zwróćcie uwagę na 18 rozdział. Tam są niesamowite rzeczy, które do mnie przemawiały niezwykle, zwłaszcza kiedy byliśmy zamknięci w pandemii, w lockdownach i kiedy cały świat zamknął kościoły. Właściwie w całej Europie były zamknięte kościoły, tylko katolicka Polska i greckie prawosławie pozostawiły drzwi otwarte. Nawet mimo ograniczeń, które były. I tu nagle Maryja mówi do księdza Dolindo w 1921 roku. Coś takiego. Tylko wielkie miłosierdzie może wyciągnąć świat z otchłani, w którą wpadł. O moje córki, czy nie zważacie na to, w jakim stanie znajduje się świat i jakimi stały się dusze? Nie widzicie, że Bóg stał się nieznany? Że stworzenie ubóstwia samo siebie? Popisuje się, by stać się bożkiem dla każdego, kto przechodzi? Czy nie widzicie, że Kościół obumiera i wszystkie jego bogactwa zostały pogrzebane? Jego kapłani nie są aktywni, często są niedobrzy. Rozpraszają winnicę pańską. Świat stał się polem śmierci. Żaden głos go nie obudzi, jeśli nie podniesie go wielkie miłosierdzie. I teraz jak sobie ksiądz Dolindo wyobraża miłosierdzie? Co myślicie o miłosierdziu? To nie jest tylko pobłażliwość, ale również środek, lekarstwo, operacja chirurgiczna. Pierwszym miłosierdziem, które powinna otrzymać ta biedna ziemia, a Kościół jako pierwszy, jest oczyszczenie. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Zobaczcie, to samo, co Matka Boża z Quito kiedyś mówiła. Nie? Nie bójcie się, nie lękajcie się. Jest bowiem konieczne, aby straszliwy huragan przeszedł najpierw nad Kościołem, a potem nad światem. Kościół wydawać się będzie prawie opuszczony i ze wszystkich stron pozostawiony przez swoje sługi. Będą nawet zamykane kościoły. Pan rozetnie swoją potęgą wszystkie więzy, które teraz krępują ziemię i ją paraliżują. Zaniedbali chwałę Bożą dla chwały ludzkiej, dla prestiżu ziemskiego, dla przepychu zewnętrznego. I cała ta okazałość zostanie pochłonięta przez straszne prześladowanie. Nowe. Zobaczymy, na co się zdadzą ludzkie przywileje i zauważymy, że byłoby lepiej oprzeć się tylko na Chrystusie, który jest prawdziwym życiem Kościoła. Kiedy zobaczycie pasterzy wypędzonych ze swoich siedzib i sprowadzonych do biednych domów, kiedy zobaczycie kapłanów pozbawionych tego, co posiadali, kiedy zobaczycie obalone wszystkie wielkości zewnętrzne, mówcie, Królestwo Boże jest blisko. To wszystko jest miłosierdziem, a nie złem. Jezus chciał królować, rozszerzając miłość i wiele rzeczy było mu przeszkodą. Tak więc On rozproszy to wszystko, co nie jest Jego i uderzy w swoje sługi, aby pozbawieni wszelkiego ludzkiego oparcia żyli tylko w Nim i dla Niego. Podoba się wam to? Ale to nie koniec. To jest pierwsza faza miłosierdzia. Teraz druga. Po miłosierdzie oczyszczenia przyjdzie miłosierdzie odnowy, które zawiera się całe w eucharystycznej miłości Chrystusa. On chce królować w sercach swoich stworzeń, pragnie być ich życiem i dlatego dał się w całej obfitości. Podniesie życie chrześcijańskie jak nigdy od początku odkupienia. Chce przemienić wasze życie w taki sposób, żebyście mogły być w świecie jak kwiaty jego drzewa życia. Miłosierdzie wymaga zaufania, córki moje. Bardzo wam życzę, żebyście mieli kiedyś okazję pojechać do księdza Dolindo, do Neapolu, ale przede wszystkim pielęgnujcie, noście w sobie tę modlitwę. Jezu, ty się tym zajmie. Ona bardzo pomaga. Dostaję dużo świadectw ludzi, którzy spotykają się z ogromnymi przejawami Bożej miłości właśnie na skutek tej takiej nieustanej, uporczywej, noszonej w sobie tej modlitwy. Jezu, ty się tym zajmij. Spotykamy się jeszcze na mszy potem w kościele, a ja już teraz was poproszę o to, żebyście się modlili za mnie grzesznika. Dobrze? Dziękuję bardzo.